Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Doktor Sławosz Uznański-Wiśniewski już wylądował, kapsuła na pokładzie. No dobrze, że już się skończyła ta trudna operacja powrotu. To znaczy ona jeszcze trwa, ale ten najtrudniejszy moment, czyli przechodzenie przez gęste warstwy atmosfery, jest za nami. Wszyscy zdrowi. Czekamy na dalszy rozwój wypadków. No i cieszymy się, chociaż mamy pretensje do doktora Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego o to, że żadnej interwencyjnej sprawy z kosmosu nie przesłał nam pod nasz adres mailowy, chociażby czas reakcji @radioszczecin.pl. Wybaczamy, cieszymy się, że misja się powiodła, no ale mamy za to misje różnego rodzaju wyznaczone przez naszych słuchaczy. Wtorek, 15 lipca, historyczny dzień zakończenia misji Axiom. No i historyczny dzień, bo kolejne wydanie czasu reakcji. Do 13 będziemy ze słuchaczami. Mariusz Tałekowski zrealizuje audycję. Sławek Orlik już przy telefonach. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Telefony czujny 510-37-32 do studia 510-37-36. Mail. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Popadało już trochę i jeszcze ma więcej padać tego deszczu, a tymczasem słuchacz alarmuje z okolic Maszewa.
Dzień dobry, mam na imię Karol. Jestem z Maszewa. Rzeczka Szczepniska tu płynie. Ona płynie od strony Wisławia. Zawsze było pełno wody w tej rzece. Tu gdzieś ktoś zablokował na terenie Wisławia, bo ta woda ledwo, że płynie, wiaderkiem nawet nie można nabrać. Chodzi o to, że nawet te wszystkie zwierzęta by chętnie się nachyliły i się napiły, a tak to wyjdą w te bagno i dziękuję. Pozdrawiam całe Radio Szczecin.
Bagno też ma pożytek dla środowiska, ale napić się z bagna to rzeczywiście kłopot. Panie Karolu, wiedzą sąsiedzi, na czym kto i na kim kto siedzi. I w takim razie prosimy się zorientować w sytuacji. My ze swej strony zadzwonimy do włodarzy Maszewa i mamy nadzieję informację jutro, pojutrze panu przekazać, co z tą stepniczką się dzieje niepokojącego. Miejmy nadzieję, że nic groźnego, a te dzisiejsze opady spowodują, że tej wody będzie więcej. O czym dziś w programie, o tym powiem za chwilę, a teraz wracamy do wątku sprzed kilku dni. Zniszczone opony. Słuchacz nam napisał, że kierujący ruchem przy wymianie nawierzchni w Szczecinie kierowali na gorący asfalt, między innymi pojazd jego żony, no i opony zostały uszkodzone. Doradziłem, żeby w takich sprawach zwracać się do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego z odpowiednim roszczeniem. A propos takich roszczeń do zarządcy dróg w Szczecinie, telefon.
Dzień dobry, dzwonię do czasu reakcji w sprawie pana, który żali się na zniszczone opony na Gierczak. Miałam podobną sytuację, tylko kawałek dalej tam za węzłem przy remoncie i również zgłosiłam do zarządu dróg z uwagi na to, że to oni odpowiadali za realizację naprawy. Natomiast istnieją takie przepisy, które mówią, że za stan placu budowy odpowiada wykonawca i zarząd nie odpowiada za żadne szkody, tylko wykonawca. Wykonawca oczywiście stwierdził, że on dobrze oznakował, mimo że tam były bardzo duże wyrwy w jezdni. Nie tylko mój pojazd tego dnia został uszkodzony. Wezwaliśmy policję i okazało się, że policja skryła protokół zgodnie z prawdą na naszą korzyść, że tak powiem, ponieważ tam niewłaściwie było oznakowane i trzy pojazdy w ten sam sposób zostały uszkodzone. I niestety pozostaje tylko pozew cywilny względem wykonawcy, ponieważ miasto tutaj, mówiąc brzydko, albo nie, ładnie, nie ponosi odpowiedzialności. I tak to niestety wygląda. Nie powinno tak wyglądać, ale wygląda. Wzięliśmy lawetę, na szczęście mamy ubezpieczenie AC, w związku z czym to wszystko dało się w jakiś cywilizowany sposób zrobić, ale niestety te kwestie wymagają uregulowania, dlatego że to jest bardzo niesprawiedliwe z uwagi na to, że te prace są wykonywane ciągle, są źle oznakowane. Tam na Gierczak to już w ogóle codziennie przejeżdżam. Już teraz zmieniłam trasę. Na początku były tak wystające studzienki, że zaczepiali ludzie chłodnicami i wydechami o to. Te studzienki zlikwidowali, ale zostawili mega wyrwy. Nie da się tam jechać szybciej niż 3 na godzinę. Źle to wszystko jest oznakowane. Tam na Gierczak po prostu powinna stać drogówka. Także życzę panu powodzenia i żonie w odzyskiwaniu należności za zniszczony pojazd. Wszystko jedno, czy to są opony, czy karoseria, bo z karoserii pod spodem te rzeczy smolaste również nie schodzą i uszkadzają różne rzeczy. Także tak to wygląda. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy, a jutro mamy nadzieję na rozmowę z przedstawicielką Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Jak to rzeczywiście wygląda? Czy słuchacze mają rację, czy zarząd ma inny pogląd na tę sprawę? Zapraszamy do jutrzejszej audycji, a zanim powiem, co dzisiaj dokładnie i jacy goście u nas wystąpią, to jeszcze jedna sprawa, kwestia dojazdu nad morze, dokładnie do Świnoujścia. Przypominamy, na przełomie lipca i sierpnia powinniśmy już dwoma pasami w każdą stronę z trójką pojechać aż ze Szczecina, no z południa Polski nawet, do Świnoujścia bez żadnych problemów, chociaż problemy są tam, tak przynajmniej uważa główny wykonawca odcinka od Troszyna w stronę Świnoujścia, z płatnościami ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wczoraj na ten temat mówił u nas Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji, że te spory są zażegnywane, opłaty są przekazywane, no i że wszystko powinno się zmieścić w tym czasie przełomu lipca i sierpnia, gdy chodzi o bezpośrednią, szybką jazdę, ale bezpieczną, przypominam, nad morze. W tej sprawie refleksja słuchacza o czasach minionych.
Dzień dobry, Stanisław Zachodniopomorskiego. Kiedyś Generalna Dyrekcja Dróg posiadała własny sprzęt, wykonywała. Teraz tak wygląda, że ciągle jest coś nie tak z wykonywanymi usługi. Ciągle wykonawcy są winni tego, że dostają plany, dostają wszystkie uzgodnienia, a później się okazuje jakieś dziwne rzeczy, które są pochowane. Nie trzeba to wykonać i to się zrzuca na wykonawca. To jest standardowe od wielu, wielu lat. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Tak było kiedyś, że rzeczywiście różnego rodzaju firmy, czy to GDKiA, czy to Zakład Usług Komunalnych, miały swoje ekipy, miały swój sprzęt. Teraz to wszystko jest wyprowadzone gdzieś poza firmę, żeby to zewnętrzni wykonawcy wykonywali. Nie wiem, czy to lepiej, czy to gorzej, ale taka jest rzeczywistość. Patrzę na obraz telewizyjny. Właz Dragona otwarty, kapsuły tej kosmicznej, która z kosmosu nadleciała. No i niedługo powinni ukazać się kosmonauci, w tym także nasz dr Sławosz Uznański-Wiśniewski. A w programie dzisiaj już za chwilę naszym gościem będzie pan Waldemar. I smutna sytuacja, 25 lat życia, życia aktywnego pomimo niepełnosprawności. Pan Waldemar prowadzi kiosk w okolicach szpitala przy Unii Lubelskiej. Ten kiosk jest usytuowany przy lądowisku dla helikopterów. No i teraz dostał niedawno wypowiedzenie umowy najmu tego kiosku, a to była jego aktywizacja zawodowa, jego kontakt z ludźmi, jego źródło utrzymania. Czy to jest rzeczywiście decyzja ostateczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego? Czy rzeczywiście ten kiosk musi zniknąć z tego miejsca? To temat numer jeden i ta rozmowa już za chwilę. Tematem numer dwa będzie przebudowa dróg w Ustowie. Czy została zatrzymana i bardzo opóźniona w związku z odkryciem na budowie ludzkich szczątków? A potem z rzeczniczką powiatu polickiego porozmawiamy także o tym, czy tramwaj wodny Szczecin-Nowe Warpno-Świnoujście, który kursuje na razie w soboty i w niedzielę, będzie jeszcze w te wakacje kursował częściej, bo cieszy się dużym bardzo zainteresowaniem. A może takie plany częstszych kursów są przewidziane na rok przyszły. Potem temat, który wraca co roku w wakacje, ale tym razem rządzący zarzekają się, że tak będzie, że to zostanie wprowadzone. Co? Mianowicie obowiązek jazdy w kaskach, na hulajnogach, rowerach, urządzeniach transportu osobistego dla osób do 16 roku życia. Czy to dobry pomysł? Rozmowa z gościem około godziny 12:30. No i także gość zna się na organizacji ruchu. Skomentujemy, czy prawidłowe jest oznakowanie, czy bezpieczne dla kierowców przy basenie górniczym zwężenie jezdni. Tam SEC wykonywał swoje prace. No i zdaniem naszych wielu słuchaczy jest to niewłaściwie oznakowane. Prędkość 70 na godzinę w tym miejscu, potem jest ograniczenie, ale naszym zdaniem te znaki zwracające uwagę na zwężenie, na ograniczenie prędkości są zbyt późno. A potem wrócimy do sprawy pani Bogumiły z Dziwnowa. 86-latka walczy o prawo do mieszkania, które otrzymała przy szkole na podstawie karty nauczyciela. Gmina uważa, że to prawo już nie obowiązuje, że nie przysługuje jej to prawo. Dzisiaj naszym gościem będzie burmistrz Dziwnowa i porozmawiamy na ten temat, jakie jest stanowisko gminy w tej sprawie. A ciągle u nas na antenie trwa spór dotyczący uchodźców. Ja wczoraj powiedziałem na antenie, że ci uchodźcy chcą do Niemiec, do nas nie za bardzo. Te patrole ruchu obrony granic nie mają jakichś specjalnych sukcesów. Zresztą statystyki Straży Granicznej pokazują także, że jest spokojnie, że nie ma jakiegoś masowego napływu, nawet pojedynczego wciskania nam przez stronę niemiecką, chociaż wcześniej takie rzeczywiście zdarzenia były uchodźców, ale w tej sprawie zadzwoniła słuchaczka, a ja powiedziałem, że coś ci na uchodźcy nie garną się specjalnie do tego, żeby pozostawać w Polsce.
Dzień dobry. Może i marzą uchodźcy, żeby zostać w Niemczech, ale Niemcy ich nie chcą, a najłatwiej się ich pozbyć, przywazując do Polski. A to czy masowo, czy nie przechodzą przez granicę, to zależy od tego, do czego się ucho przyłoży, czy do TVN, czy do Telewizji Republika. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy bardzo. Do widzenia. No i poproszę Mariusza Tałekowskiego o ustawienie znacznika tak na takim dźwięku, który nosi tytuł Wypowiedzenie najmu kiosku po 25 latach.
Dzień dobry. Waldemar Łopiński się kłania ze Szczecina. Niepełnosprawny właściciel kiosku przy szpitalu Unii Lubelskiej. Kioska z 25-letnim stażem. Zwracam się z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu, z jakiego powodu dostałem wypowiedzenie najmu terenu od kiosku od 25 lat.
No i tyle pan Waldemar, a teraz jest na naszej antenie. Dzień dobry, panie Waldemarze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Kawał życia, 25 lat prowadzi pan kiosk, jeszcze mogę mówić prowadzi, bo jeszcze pan ma otwarty, tak, ten kiosk?
Tak, właśnie w tej chwili się w nim znajduję.
No właśnie. Proszę powiedzieć, kiedy pan dostał to pismo, że ma pan wypowiedzenie tej umowy najmu tego terenu, na którym znajduje się ten kiosk?
Pismo dostałem z dniem 30 czerwca, to jest wypowiedzenie dwumiesięczne, czyli do końca sierpnia.
I to pismo jest podpisane przez zastępcę kanclerza, czy przez kanclerza Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego?
W sumie przez kanclerza, ale z upoważnienia jest właśnie tutaj. Ale jest podpisane przez kanclerza Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
I w tym piśmie jest wyjaśnienie, dlaczego oni panu wymawiają ten teren po 25 latach?
No jest tylko w tyle napisane, że powyższe uzasadnia się konieczność rozpoczęcia na przedmiotowej nieruchomości pracy zmierzającej do zmiany sposobu wykorzystania terenu nieruchomości. W szczególności uruchomienia lądowiska dla śmigłowców. Ja nie rozumiem, jak można na... jak to się mówi, na terenie, który jest objęty ochroną konserwatora zabytków, gdzie rosną bardzo wysokie lipy i których też na pewno nie wolno wyciąć. Jak można lądowisko zbudować? Jeżeli obok, no to naprawdę nic tutaj na razie z niczym nie koliduje. Budowa, która się w tej chwili będzie rozpoczynać we wrześniu, no będzie dopiero ode mnie około 50 metrów. Także tutaj kompletnie nie rozumiem, dlaczego mam się po prostu tutaj, jak to się mówi, zabrać stąd, no bo nie widzę najmniejszej potrzeby. Nikomu tutaj to nie przeszkadza. Kiosk jest tutaj bardzo potrzebny, no bo to się kupuje artykuły pierwszej potrzeby. Pacjenci, czy nawet personel szpitala ma okazję zakupić tutaj czy prasę, czy wodę, czy nawet bilety komunikacji miejskiej. No i to są rzeczy pierwszej potrzeby, począwszy od grzebienia. No i nie ma tego gdzie kupić, no a u mnie akurat to wszystko jest. Takie drobne rzeczy. Nie jest to jakiś biznes dochodowy, ale jest to ratunek dla mnie po prostu. Ja mam zajęcie.
Pan porusza się o kulach.
Tak,
po operacjach kręgosłupa, prawda? Bardzo skomplikowanych.
Tak.
I to jest kawał pana życia, to jest źródło utrzymania dla pana i dla żony. Ile ma pan, jeżeli może pan powiedzieć, renty? Czy ona by wystarczyła na utrzymanie się, gdyby pan nie prowadził tego kiosku?
Renta jest w wysokości 1500 zł, także to nie jest wysoka renta. Także to, na tym to by było ciężko się utrzymać, żeby przeżyć za te 1500 zł. No, ale jak to się mówi, no Polek potrafi, no cóż zrobić? Jakoś musiałbym sobie dawać radę, no ale no, do pracy nikt mnie nie przyjmiesz w takim stanie zdrowia. To ja po prostu sam stworzyłem sobie 25 lat miejsca pracy, no i spokojnie sobie tu pracowałem. Nikomu nie przeszkadzało to.
I na chwilę zrobimy przerwę. Ja powiem tylko naszym słuchaczom, że włas Dragona, tak jak mówiłem, został otwarty i kosmonauci, w tym Sławosz Uznański-Wiśniewski, są powoli podtrzymywani i wyprowadzani właśnie z tej kapsuły. Ale wracamy z kosmosu na Ziemię. Czy pan próbował się kontaktować z kanclerzem, z władzami uczelni, żeby z nimi jeszcze porozmawiać? Dlaczego zdecydowali się panu wymówić tę umowę, skoro pan twierdzi, że w tym rejonie i tak jest nadzór konserwatora zabytków i nic zbudować nie będzie można?
Proszę pana, dopiero ja dostałem to wypowiedzenie, kontaktowałem się z zastępcą kanclerza do spraw administracyjnych, panią Katarzyną Jaślarz, no i szczególnie, konkretnie nie powiedziała mi ta pani dlaczego. Dlaczego ja mam się tutaj stąd wyprowadzić? Ale naprawdę nie wiem. Teraz będę dopiero zacznę próbować z każdej strony do dyrektora szpitala, może no nie, do kanclerza się udać i tak dalej. Także na razie jeszcze aż tyle środków nie podjęłem.
No i teraz skąd pan ma to przekonanie, że w tym miejscu dokładnie, gdzie jest ten kiosk, nic się nie będzie budowało? Czy pan widział jakieś plany, czy zna pan jakieś szczegóły prac budowlanych? Czy panu wiadomo, że te 50 metrów, o których pan wspominał, powstanie jakiś nowy budynek? Czy to też będzie rozbudowa tego lądowiska dla helikopterów?
Z tego co wiem, bo widziałem plan właśnie tutaj, bo byłem tutaj na zapleczu budowy i zobaczyłem plany budowy właśnie, jakie będą tutaj prowadzone tutaj przy szpitalu, i na chwilę obecną pierwszy etap budowy zacznie się właśnie tutaj 50 metrów stąd przy bramie, będzie wyburzona brama wjazdowa i w tym miejscu będzie budowany budynek, a brama wjazdowa znajduje się 50 metrów. Także no naprawdę to jest dosyć daleko. Tam będzie wyburzany właśnie budynek bramy wjazdowej, portiernia i dwa pabilony, w tym apteka. Czy... Która również w tym momencie jest bardzo potrzebna, no ale no cóż zrobić.
No tak jest. Czy pana kiosk jest jedynym takim punktem handlowym, gdzie można kupić i coś na ząb i chusteczki higieniczne i tego rodzaju artykuły w pobliżu szpitala?
Tak, w pobliżu szpitala jest jeden jedyny, no jest wewnątrz, jest jeszcze bufet, no ale ja nie wiem co tam, no, tylko coś mocno serwują, jakieś dania, ale nic poza tym, nie?
No i...
A mój kiosk jest takim właśnie miejscem, gdzie można kupić, jak to się mówi, przysłowiowe mydło i pomidło.
Cieszymy się, bo na naszej antenie jest pan kanclerz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, pan Krzysztof Goralski. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie Waldemarze, dzień dobry słuchaczom.
No właśnie, dziękujemy, że pan od razu zareagował i zadzwonił do nas pod czujny 510-37-32, a teraz już jesteśmy na żywo. Proszę powiedzieć, czy to jest nieodwracalna decyzja, gdy chodzi o wymówienie panu Waldemarowi tego miejsca pod ten kiosk, niepełnosprawnemu, który 25 lat swego życia związał z tym miejscem i z waszym szpitalem?
Oczywiście zgadzam się z panem redaktorem, zgadzam się z panem Waldemarem. My z ogromnym poszanowaniem i szacunkiem do prowadzonej działalności przez pana Waldemara prowadziliśmy rozmowy i poinformowaliśmy pana Waldemara w czerwcu 2022 roku, że zajdzie prawdopodobnie taka sytuacja, że będziemy zmuszeni wypowiedzieć tą umowę dzierżawy.
Czyli trzy lata temu państwo już powiadomili.
Dokładnie tak, dokładnie tak. A było to związane i jest to związane z tym, że Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 przy Unii Lubelskiej realizuje w tej chwili inwestycję polegającą na budowie Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci, które jest zlokalizowane tuż przy bramie głównej wjazdu na teren szpitala, i kiosk w tej chwili jest w kolizji z inwestycją. Mało tego, kiosk jest posadowiony blisko całej infrastruktury technicznej, gdzie w podziemiu są prowadzone instalacje, między innymi zasilające kiosk pana Waldemara. I to nie jest, powiedzmy, jakaś nasza zła wola, żeby tą umowę wypowiedzieć, tylko jesteśmy zmuszeni warunkami prowadzonej inwestycji i przebudową tego terenu. I tylko dlatego.
I nie jest tak, jak pan Waldemar przed chwilką na naszej antenie mówił, że ta inwestycja będzie 50 metrów od kiosku, tylko rzeczywiście bliżej, plus oczywiście te media, ta infrastruktura techniczna tak, prowadząca do kiosku, to wszystko będzie musiało być, że tak powiem, wyrugowane.
Tak, dokładnie tak. A jeżeli mówimy o jeszcze kwestii związanej z nalotem, to my tam żadnych drzew nie będziemy wycinać, ponieważ lądowisko planowane jest na dachu nowej inwestycji. I to też jest związane ze zmianą kierunku nalotu i też dostaliśmy taką informację, że kiosk niestety będzie w kolizji.
A pytanie do pana, panie kanclerzu, czy moglibyście usiąść do stołu z panem Waldemarem i może poszukać jakiejś innej lokalizacji na terenie szpitala dla tego drobnego, ale jakże ważnego dla niego i myślę, że dla pacjentów i dla lekarzy, dla personelu w ogóle biznesu?
Panie redaktorze, jak najbardziej. My jesteśmy zawsze otwarci. Zaproszę pana Waldemara najszybciej, jak tylko będzie to możliwe, na spotkanie do siebie. Mam w tej chwili otwartą mapę tego terenu na geoportalu. Również wiem, że historycznie pan Waldemar był właścicielem tego murowanego budynku po drugiej stronie Górza Napoleona. Tyle, że została ta nieruchomość przez pana Waldemara została sprzedana. I tam bym szukał jakiś, powiedzmy, kawałek terenu, żeby ewentualnie ten kiosk mógł pan Waldemar posadowić, ale oczywiście za własny środ.
Panie Waldemarze, co pan na takie diktum ze strony pana kanclerza?
Budynek murowany, który tam stoi tutaj ode mnie, proszę pana, to jest własność SEC-u. Własność tam jest przepompownia SEC-u, natomiast cała infrastruktura podziemna, gdzie prowadzi, to jest tylko tunel, gdzie było kiedyś ogrzewanie do szpitala. W tej chwili jest to wszystko nieczynne i tam nic nie ma. Jeżeli będzie budowany budynek na miejscu lądowiska, no to przypuszczam, będzie...
Przepraszam, na terenie lądowiska nie będzie budowany, tylko będzie budowany na obecnym parkingu tuż przy bramie głównej wjazdu na teren szpitala.
Panie Waldemarze, to proszę odnieść się do propozycji, bo ja myślę, że tutaj nie rozwiążemy tych sporów. Czy spotka się pan z panem kanclerzem? Pan kanclerz zaprosił pana.
Bardzo chętnie bym się spotkał. Jest sprawa do omówienia. Ja jestem otwarty na każdą propozycję, ponieważ zostaję bez miejsca pracy i środków do życia.
To panie Waldemarze, to są panowie umówieni. Ja w takim razie poproszę pana Waldemara o telefon do biura pana kanclerza, żebyście się umówili. I mam nadzieję, że znajdzie pan nową lokalizację i pozostanie pan przy szpitalu, bo no jest to w sumie, można powiedzieć, taka duża szpitalna rodzina, również pan.
No mam nadzieję, że tak się jakoś wszystko dobrze i polubownie się skończy. No.
Ja słyszę, że jest dobra wola ze strony pana kanclerza, więc mam nadzieję,
oczywiście,
że
oczywiście, jak najbardziej. Skontaktujemy się, bo mamy telefon do pana Waldemara, więc skontaktujemy się i jak najszybciej zaprosimy na spotkanie i spróbujemy rozwiązać ten problem.
Pan Waldemar był naszym gościem, właściciel kiosku, który mam nadzieję w innej lokalizacji, ale pozostanie. Dziękuję panie Waldemarze bardzo.
Dziękuję serdecznie za zainteresowanie i za każdą pomoc. Dziękuję wszystkim, dziękuję słuchaczom.
No i serdecznie dziękujemy panu kanclerzowi za tak szybką reakcję. No i czekamy na efekty pozytywne waszego spotkania. Pan Krzysztof Goralski, kanclerz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Pozdrawiamy.
Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam panie redaktorze. Pozdrawiam słuchaczy. Do widzenia. Dziękuję.
Czas reakcji 12:28. I teraz... ludzka frustracja i przypomnienie, że za kilka minut z wąsem będzie naszym gościem spec od ruchu w mieście, bo mamy przy basenie górniczym to spowolnienie, o którym już kilkakrotnie mówiliśmy w naszej audycji. No i złość słuchacza związana właśnie z tym miejscem, bo mamy na ulicy Szosa Stargardzka, dobrze mówię, patrzę na Sławka, mamy tam taką tablicę, zresztą w innych lokalizacjach również, dotyczącą tego, która pokazuje jak, gdzie i jak długie są korki na wjeździe do Szczecina i może na tej tablicy pokazywać właśnie, że jest takie utrudnienie przy basenie górniczym. Na razie takich informacji nie ma, a co jest?
Andrzej ze Szczecina, zamiast wyświetlać reklamy o maratonie w Szczecinie, warto może byłoby na tych telebimach wyświetlić informacje o zwężeniu koło basenu górniczego. Dziękuję.
Dziękujemy. No przydałoby się. O tej organizacji ruchu jeszcze sobie porozmawiamy. Nie odpuszczamy tego tematu, bo wielu kierowców wyjeżdża zza zakrętu z Mostu Pionierów i nagle jest zaskoczonych, że zwęża się droga o jeden pas, a tam jeszcze dojazdowa jest przecież od strony Mostu Cłowego. No i jest kłopot. A teraz o ruinie będzie. Ruina u zbiegu ulic Waryńskiego i Mickiewicza. Właściwie dwie ruiny.
Mam na imię Maciej. Prawie ruiny na ulicy Waryńskiego w Szczecinie. Kiedyś tam była w pięknej willi, kiedyś tam była przychodnia zdrowia. a teraz to woła o pomstę do nieba, to się wszystko wali. Jeżeli chodzi o Waryńskiego, to jeszcze budynek na rogu ulicy Waryńskiego i Mickiewicza, taka ruina, która po prostu jest renowacja boiska tam niżej, a ten budynek stoi już kilka ładnych lat bez gospodarza. Bardzo proszę o zajęcie się tą sprawą. Dziękuję bardzo.
Ten drugi budynek stoi już, jeżeli nie kilkanaście, to kilkadziesiąt lat nawet. I to była samowola budowlana, głośna sprawa, ale podobno teraz przywrócone to zostało do legalnej zabudowy. No i czekamy na efekty, a ta pierwsza nieruchomość sprawdzimy. Bardzo dziękujemy. Teraz przenosimy się na teren pięknego powiatu polickiego, a będziemy rozmawiali po pierwsze o przebudowie drogi w Ustowie. Przy naszym telefonie pani Sylwia Turkiewicz, rzeczniczka Starostwa Powiatowego w Policach. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
Zerkamy na portal policki.pl, a tam 30 czerwca była taka informacja: odkrycie szczątków ludzkich podczas przebudowy drogi w Ustowie. Proszę powiedzieć, co z tymi szczątkami i czy to odkrycie tych szczątków opóźni pracę przy przebudowie drogi w Ustowie?
Rzeczywiście podczas prac ziemnych na tamtym terenie wykonawca prac, czyli firma Strabag, natrafiła na ludzkie szczątki. Bardzo szybko tutaj kierownik budowy nas o tym poinformował. Na krótki czas roboty zostały wstrzymane zgodnie z obowiązującą procedurą. Wszystko wskazało na to, że te szczątki pochodziły z dawnego cmentarza kościelnego, który istniał w Ustowie do końca II wojny światowej. A ten kościół, przy którym zlokalizowana była nekropolia, został rozebrany w 1945 roku. Rzeczywiście dokładnie 27 czerwca te pierwsze szczątki wykonawca znalazł, to był piątek. Zadziałaliśmy natychmiast, także przez weekend zostały one zabrane i pochowane na cmentarzu w zbiorowej mogile na cmentarzu w Bendargowie. Także ta sytuacja raczej nie wpłynie na opóźnienia w Ustowie, bo tak jak mówię, to trwało właściwie praktycznie tylko weekend.
Na czym polegają te prace w Ustowie i do kiedy one będą prowadzone?
Prace w Ustowie rozpoczęły się w grudniu ubiegłego roku i będą prowadzone do końca tego roku zgodnie z harmonogramem, który przewidujemy. Zakres inwestycji tu obejmuje przebudowę drogi na odcinku całego 1 kilometra przez miejscowość Ustowo i także przebudowę zjazdów, skrzyżowań, zatoki autobusowej, przystanków autobusowych i także budowę sieci kanalizacji deszczowej. Także są to duże takie technologiczne prace, które tam wykonujemy.
No to czekamy na ich zakończenie i teraz porozmawiamy o strzale w dziesiątkę, bo takim strzałem w dziesiątkę okazało się uruchomienie 28 czerwca tego roku, w sobotę to była premiera, takiego tramwaju wodnego, który kursuje na trasie Szczecin-Nowe Warpno-Świnoujście w soboty i w niedzielę. Rejsy cieszą się bardzo dużym powodzeniem mieszkańców i turystów. No i jest pytanie, czy sukces przerósł Państwa oczekiwania, czy też badania poprzedzające uruchomienie takiej linii stateczku Queen of Szczecin zapewniły Państwu przekonanie, że to będzie strzał w dziesiątkę właśnie?
My się spodziewaliśmy tak naprawdę i trochę trzymaliśmy kciuki, żeby takie zainteresowanie było. I tak jak się spodziewaliśmy, takie zainteresowanie rzeczywiście jest, czyli na bardzo wysokim poziomie. Mogę powiedzieć tutaj, że w ciągu 2 tygodni do tej pory około 1500 osób skorzystało na tych różnych trasach z tramwaju wodnego. Tak więc cieszymy się bardzo z takiego zainteresowania. Tutaj podróżują tym statkiem całe rodziny z dziećmi, osoby starsze, młodzież, rowerzyści, właściciele zwierząt, bo na pokładzie też mamy często psy. Co ważne, korzystają z niego nie tylko mieszkańcy regionu, ale także turyści z różnych zakątków Polski. W pierwszym rejsie mieliśmy gości na przykład z Łodzi, którzy popłynęli w całą pełną trasę i byli zachwyceni. Także jesteśmy my również tutaj bardzo zadowoleni. Otrzymujemy wiele pozytywnych opinii, zarówno właśnie bezpośrednio od pasażerów, jak i także w mediach społecznościowych.
Czy ten biznes jest opłacalny? Czy to wychodzi na zero? Czy władze powiatu polickiego i gmin, które partycypują w tym, i tak uczestniczą w tych kosztach, ale da się to unieść? Bo przypomnijmy, że same rejsy nie są oczywiście darmowe. Mamy te kursy i Szczecin Nowe Warpno, bilet normalny kosztuje 50 zł, Szczecin Świnoujście 70 zł, ulgowe odpowiednio 40 i 60. Są też rodzinne bilety. Proszę powiedzieć, jak to wygląda od strony biznesowej? Spina się ten biznes?
No my tak naprawdę będziemy mogli to podsumować dopiero po zakończeniu całego tego pilotażowego projektu. Ostatni rejs mamy 24 sierpnia, także pewnie gdzieś w okolicach września będziemy siadać do takiej analizy, żeby sprawdzić po prostu, jak to się powiodło. Będziemy oceniać pewnie frekwencje, opinie pasażerów, jak i także właśnie aspekty finansowe i na tej podstawie dopiero zdecydujemy, czy projekt będzie kontynuowany i rozwijany w przyszłym roku.
I na razie nie ma takich rozmów, żeby już w tym roku na przykład całe wakacje od poniedziałku do poniedziałku przez cały tydzień, również w dni powszednie, ten stateczek pływał.
No niestety nie. No, jakby ten przetarg na funkcjonowaniu tramwaju wodnego był rozpisany tak właśnie, że on pływa w weekendy i chcemy zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało. Także kto wie, może w przyszłym roku będzie właśnie tak, jak pan tutaj proponuje.
Dziękuję za te informacje. Pani Sylwia Turkiewicz, rzeczniczka powiatu Paulickiego. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego.
Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.
To jest czas reakcji 12.37, a to inspiracja do podjęcia przez nas interwencji. Pan Krystian napisał: dzień dobry, w poprzednim roku poruszany był temat likwidacji garażu na ulicy Twardowskiego. Mija już rok od rozpoczęcia likwidacji. Ludzie rozebrali garaże, teren jest pusty. Nieruchomości, opłaty lokalne. Ta spółka miała zacząć budowę garażu na wynajem w tej lokalizacji. Niestety ale nic się nie dzieje. Jak byłem w Niol w kwietniu, to było podane, że czekają, aż Zbilk odda teren. Zadałem pytanie mailowo do Zbilku na Goszczyńskiego, to mieli teren przekazać do końca maja. Mogę prosić o zainteresowanie się tematem? Oczywiście, że tak. Będziemy pytali magistrat, co z tą sprawą i co mają zrobić ci właściciele garaży blaszanych, którzy te garaże utracili. 12.37, czas reakcji i teraz przenosimy się na nasze drogi, a tam bardzo wiele niebezpiecznych sytuacji, również z udziałem hulajnóg. Taka na przykład.
Dzień dobry, Renata z Wisełki. W sprawie poruszania się hulajnogą elektryczną na drodze powiatowej między Wisełką a Międzyzdrojami. Natomiast drogą powiatową mogą się poruszać te pojazdy tylko i wyłącznie na takiej, na której dopuszczalna prędkość jest do 30 km. No niestety między Wisełką a Międzyzdrojami nie ma takiego nakazu jazdy 30 km na godzinę. Pozdrawiam serdecznie.
Trzeba znać przepisy, gdy korzystamy z hulajnogi, czy z urządzeń transportu osobistego, czy też z roweru. No i rzeczywiście hulajnogą nie można jeździć po drodze publicznej, jeżeli prędkość na niej jest wyższa niż 30 km na godzinę. Przy naszym telefonie pan Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Trzeba powiedzieć, panie Arkadiuszu, że właściwie każdorazowo, gdy jeździmy przez nasze miasto, ale jak się okazuje również poza Szczecinem, coraz więcej jest takich ludzi z ułańską fantazją, którzy jeżdżą hulajnogami tam, gdzie jeździć nie powinni. Jest to plaga i cóż, pozostaje tylko mieć nadzieję, że policja będzie podejmowała interwencję, ale chcę pana zapytać o komentarz do informacji, która, miejmy nadzieję, z informacji zmieni się także w fakt. Kaski mają być obowiązkowe do 16 roku życia dla użytkowników rowerów i hulajnóg, także elektrycznych, oraz urządzeń transportu osobistego. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rekomendacji w tej sprawie i minister infrastruktury Dariusz Klimczak chciałby, aby takie prawo zaczęło obowiązywać jak najszybciej, być może już od jesieni tego roku. Czy pan popiera tego typu zmiany?
Dziś szczerze, tak. O tych zmianach dyskutowaliśmy już przynajmniej od 2 lat, od tego wzrostu ilości zdarzeń drogowych. Natomiast jest to tylko dyskusja, z której tak naprawdę nic nie wynika, co jest w zasadzie, to mogę powiedzieć, żenujące. Bo jeżeli widzimy niebezpieczeństwo na drodze, to jako organ, na którym spoczywa obowiązek, powinien niezwłocznie działać i wprowadzać takie zmiany przepisów, które poprawią to bezpieczeństwo. Dyskutowanie do publicznej wiadomości, a może teraz podyskutujemy, zobaczymy, kto ma jaki pomysł.
Panie Arkadiuszu, kolejny raz zresztą podyskutujemy, bo właściwie rokrocznie w wakacje szczególnie ten temat kasków wraca i rządzący mówią, że coś tam przygotują, a potem to umiera śmiercią naturalną, niejako wraz z letnimi ciepłymi powiewami wiatru, które znikają. Jest z nami słuchacz w sprawie kasków. Dzień dobry.
Stały słuchacz rowerzysta. Tak się kiedyś przedstawiałem w radiu.
A pamiętamy. Cieszymy się, że pan do nas zadzwonił. Jaki jest pana pogląd na kaski obowiązkowe do 16 roku życia?
Panie redaktorze, mój pogląd to jest taki, że wszyscy powinni jeździć w kaskach, bo ja osobiście, namawiał mnie kolega starszy przez 5 lat, a ja mówiłem, że to jest obciach, że ja nie będę. Kupiłem sobie kask, pojeździłem ze 3 lata i zdarzenie miałem takie na ścieżce rowerowej, czołowe zderzenie z drugim rowerzystą. Kask mi pękł.
Ale głowa nie pękła.
Ale głowa nie pękła, ale przy okazji mi znaleźli gdzieś tętniaka, kurde, w szpitalu, a teraz tu mam nowy kask, pół roweru nowego, bo jestem bardzo przyzwyczajony, a oprócz tego, to jeszcze powiem, że kolega, którego wrzeniłem w rodzinę, zabił się na elektrycznym rowerze. Jedyny podobno dzień, co on wyjechał z domu bez kasku.
No, także mam to tyle pokazuje, jak ważne. Bardzo dziękujemy. Szerokości i ostrożnej
jazdy. Ta cała dyskusja przez długi, długi czas, to taka sama dyskusja była, jak kiedyś było na temat, czy rower powinien z oświetleniem jeździć dziennym. Powinien jeździć. Ja jeździłem, jeszcze nie było to wprowadzone, a teraz też mnie, powiem szczerze, bardzo denerwują oświetlenia w hulajnogach, które bardzo dają po oczach.
No tak, bo są niewłaściwie ustawione. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Przypomnę, naszym gościem jest Arkadiusz Kuzia, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Panie Arkadiuszu, czyli czekamy na konkrety, na wdrożenie tych przepisów. Ja tylko przypomnę, że lekarze, ortopedzi na naszej antenie, zresztą był taki ortopeda ze szpitala w Grudziądzu, bo oni kilka miesięcy temu podjęli taką inicjatywę, żeby właśnie wprowadzić przynajmniej obowiązek jazdy na tych urządzeniach transportu osobistego, na hulajnogach i na rowerach dla dzieci do 16 roku życia. Bo dzień w dzień na terenie Polski kilkanaście osób, w tym właśnie najmłodsi, trafiają z groźnymi urazami głowy, twarzoczaszki, rąk, nóg właśnie po wypadkach związanych z jazdą na hulajnogach. I jeszcze jedna sprawa do pana, panie Arkadiuszu. Mianowicie my od kilku dni zajmujemy się tematem organizacji ruchu przy basenie górniczym. Przypomnijmy, tam SEC wykrył jakąś awarię, zajął jeden pas ruchu, to jest nitka wjazdowa do Szczecina, no i oznakował to. Jak oznakował? No to właśnie jestem ciekaw pana oceny. Mnie się wydaje, że tam można było to jeszcze lepiej oznakować, a mianowicie, po pierwsze, znak ograniczający prędkość, a tam jest 70 na godzinę, powinien być wcześniej. Zawiadomienie także o tym, że jest takie właśnie utrudnienie i brakuje mi tam także pulsacyjnego żółtego czy pomarańczowego, jak zwał, tak zwał, światła. My w tej sprawie dostaliśmy także informację dosyć lakoniczną z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji, które to biuro napisało nam, że rzeczywiście 7 lipca w tym miejscu, kiedy było już to utrudnienie i zwężenie o jeden pas, doszło tam do zdarzenia drogowego z udziałem 3 pojazdów. Zostało ono zakwalifikowane jako wypadek drogowy i w tej sprawie postępowanie prowadzą policjanci z komisariatu w Dąbiu. Tymczasowe zwężenie zostało zgłoszone przez SEC, czyli Szczecińską Energetykę Cieplną, 27 czerwca do zarządu drogi. Ten fakt nie miał jednak wpływu, piszą policjanci, na przebieg opisywanego zdarzenia. Nie piszą jednak, dlaczego wyciągnęli takie wnioski i skąd. No i dosyć lakonicznie i na okrągło piszą nam, że przepisy dotyczące oznakowania zawarte są w rozporządzeniu ministra infrastruktury. Co panu się udało ustalić, gdy chodzi o to oznakowanie?
No tak, oczywiście. Doszło tam do awarii w trybie awaryjnym. Została ta organizacja wprowadzona. Ta organizacja nie posiada projektu czasowej organizacji ruchu i nie została zaopiniowana zarówno przez Policję Zarząd Dróg, jak i zatwierdzona przez WGK.
Bo to właśnie tryb awaryjny. Ja dodam, panie Arkadiuszu, tylko, że u nas na stronie Radia Szczecin podcasty Czas Reakcji można zobaczyć filmik, jak to wygląda, gdy się wjeżdża do Szczecina. Polecamy słuchaczom.
Mam ten filmik, właśnie jestem w trakcie oglądania,
ja go
wielokrotnie obejrzałem i nawiązując do tego spontanicznego, awaryjnego wejścia, fajnie by było, żeby wszystkie firmy działające na terenie miasta, czyli spółki miasta, posiadały schematy gotowe, zaopiniowane i zatwierdzone przez WGK, na podstawie których wprowadzaliby tą organizację ruchu. Wtedy nie mielibyśmy wątpliwości, czy organizacja wprowadzona nawet w trybie awaryjnym jest organizacją prawidłowo wprowadzoną, zgodną z rozporządzeniem ministra infrastruktury.
A pana zdaniem jest prawidłową? Czy
to znaczy tak, na podstawie tego filmu oczywiście dzisiaj mogę powiedzieć, że ona jest prawidłowa. Tam ewentualnie jakieś bardzo drobne uchybienia, z tym, że udało mi się ustalić, że w ubiegłym tygodniu była ta organizacja także uzupełniana, więc naprawdę to nie wiem, jakie znaki zostały uzupełnione. Natomiast znaki A30 o wyjeździe z budowy z tabliczką, czy znaki A14, że prowadzone są roboty drogowe, one są w obustronnie zamontowane. Z tego, co udało mi się ustalić, nie były obustronnie, były tylko po jednej stronie, są teraz po dwóch stronach. Pamiętajmy, że jest to jezdnia trzypasowa, jednokierunkowa, więc znaki muszą być obowiązkowo po obu stronach jezdni, bo gdyby jechał samochód ciężarowy po prawej stronie, ograniczyłby nam pole widzenia tych znaków. Jadąc pasem środkowym, nawet byśmy nie wiedzieli, że wjeżdżamy w jakiś tam teren, na którym prowadzone są prace, czy wyłączony jest z ruchu jeden pas.
Czy
widzi pan uzupełnienie jakieś trzeba, było?
Właśnie, czy widzi pan tutaj na przykład, czy nie byłoby bezpiecznie, gdyby pojawiły się jeszcze pulsacyjne ostrzegawcze światła żółte?
One byłyby potrzebne tylko w trybie nocnym. No, w trybie nocnym mamy tak małe natężenie ruchu. Dzisiaj została przy tablicy prowadzącej dostawione zostały tablice kierujące, te U21, takie słupki biało-czerwone, które nas sprowadzają z tego pasa prawego na pas środkowy. Później jest tablica, ta strzałka, która jest tablicą prowadzącą i omijamy już ten pas, jeżdżamy na pas środkowy i pozostaje nam do dyspozycji pas lewy. Ciężko powiedzieć, jak wyglądało to wcześniej, przed wykonaniem poprawek, jednakże dalej będę naciskał, żeby wszystkie spółki aktualizowały projekty, przygotowały schematy, żebyśmy my jako mieszkańcy i kierowcy tego miasta czuli się bezpiecznie, a także osoby, które przyjeżdżają do naszego miasta, żeby widziały, że ta organizacja jest naprawdę poprawnie wprowadzona i nie doprowadzi do jakiegokolwiek zdarzenia drogowego.
I jeszcze pan Zbyszek, słuchacz. Dzień dobry.
Ja mam tylko jedno pytanie. W jakiej odległości od zajęcia pasa, od faktu zajęcia pasa, powinien być ustanowiony znak ostrzegawczy o fakcie tego zajęcia na drodze, na której się poruszamy powyżej 60 na godzinę?
No właśnie, krótkie, konkretne pytanie.
Tu nie ma powyżej 70, tylko 70 jest prędkością maksymalną, co wynika ze znaku.
I jaka odległość 33, powinna być?
A odległość od 150 do 200 metrów powinny stać znaki drogowe. Z tego, co oglądam na tym filmiku na stronie radia, no to orientacyjnie mogę powiedzieć, że taka odległość jest zachowana.
Dziękujemy bardzo. Arkadiusz Kurzi, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Szerokiej drogi, jak zwykle pozdrawiam wszystkich mieszkańców Szczecina.
Szerokiej drogi, a przy naszym telefonie pan Łukasz Dzioch, burmistrz Dziwnowa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Panie burmistrzu, gościliśmy na naszej antenie panią Bogumiłę, 86-latkę, mieszkankę waszej gminy, wieloletnią nauczycielkę i zastępczynię dyrektora szkoły podstawowej. Ta pani na podstawie karty nauczyciela otrzymała w 82 roku mieszkanie właśnie przy szkole. No i uważa, że to mieszkanie z karty nauczyciela za darmo, bez opłaty czynszu należy jej się do dzisiaj. No, w 96 roku zmieniły się zasady ustalane przez gminę i pani ta weszła z wami w spór. Spór nawet dotarł do Sądu Najwyższego, bo właśnie jest tu kwestia ochrony praw nabytych. Państwo stoją na stanowisku, rozumiem, że tej pani to mieszkanie nie przysługuje. Natomiast zobaczymy, co powie Sąd Najwyższy. Czy jakie jest państwa stanowisko w tej sprawie? To jest zasłużona mieszkanka waszej gminy, wychowała jako wdowa samotna dwoje dzieci, a potem jeszcze, gdy dziecko miało 12 lat, sierota, tę sierotę adoptowała. Proszę powiedzieć, czy państwo możecie jakoś przychylić się do prośby pani Bogumiły, żeby ona w tym mieszkaniu została?
Szanowni państwo, no, nikt nie kwestionuje zasług pani Bogumiły, jeśli chodzi o zasługi na rzecz gminy Dziwnów. To jest absolutnie niepodważalne i w żaden sposób bym powiedział, nie umniejszamy jej zasług, bym powiedział odwrotnie. Właśnie w związku z tym, że pani Bogumiła no, świadczyła na rzecz naszej społeczności właśnie swoją pracę, była nauczycielką, wicedyrektorką, zasłużoną, zostało jej przydzielone to mieszkanie. I tak zgodnie z umową, która de facto mogła, można powiedzieć, że nie obowiązuje również, no ale pani Bogumiła może w tym mieszkaniu przebywać do końca swoich dni.
Ale natomiast ona się martwi Bogumiła... o swoją córkę, tak. Już teraz dorosłą, że chce jej zapewnić byt i opierunek, kiedy już jej zabraknie.
Tak, tylko że no, należy sobie przypomnieć, że to było mieszkanie jakby przydzielone służbowo, czyli jakby na czas pełnienia obowiązku służbowego. No tutaj ten obowiązek został zakończony, pani Bogumiła jest od wielu, wielu lat na emeryturze i nie ma tutaj czegoś takiego jak dziedziczenia tego obowiązku. My tą sytuację, bo ta sytuacja trwała od wielu, wielu lat, wielu, wielu burmistrzów tą sytuację próbowało rozwiązać. Tutaj wchodzi w grę jakby lokalizacja samego obiektu, która jest troszeczkę niefortunna. Znaczy, jeżeli chodzi o samo mieszkanie służbowe, to jest bardzo fortunna, ponieważ jest ono bezpośrednio przyklejone do budynku szkoły. Zaraz za ścianą mieszkania, które jest dwupoziomowe, na jednym piętrze Bogumiła mieszka, na drugim poniżej też było mieszkanie służbowe, nadal jest mieszkanie służbowe. W takim samym stosunku tamci państwo też są z gminą. I zaraz za ścianą jest sala lekcyjna, klasy lekcyjne, gabinet dyrektora. Po prostu funkcja, nie można oderwać tutaj funkcji mieszkalnej.
Od funkcji szkolnej, od tej edukacyjnej. Szkolnej. A panie burmistrzu, państwo proponowali inną lokalizację, inne mieszkanie, tylko nie w Dziwnowie, tylko w Międzywodziu, tak? Wyremontowane do zamieszkania pani Bogumiły.
Tak, tutaj, aby rozwiązać tę sytuację, aby załagodzić sytuację, aby uszanować właśnie te zasługi pani Bogumiły, z tego co wiem, to wielokrotnie było proponowanie pani Bogumile nowe mieszkanie w innej lokalizacji. Od 2003 roku ta korespondencja gdzieś tam pływała. Ja tylko dotarłem do 2011 roku, kiedy, bo to już wtedy pracowałem, kiedy zakończyliśmy budowę nowych mieszkań komunalnych w Międzywodzie, to jest około 2 kilometrów od Dziwnowa, 2,5 może kilometra od Dziwnowa, ale nowe mieszkania wyposażone, no pani Bogumiła odmówiła, twierdząc, że ona po prostu czuje się z tym mieszkaniem tam związana. No miała prawo oczywiście odmówić, no bo tutaj nie ma żadnego.
No oczywiście, a chcę pana zapytać o kwestie takie organizacyjno-mieszkaniowe, bo mówi o tym, że nie ma zgody gminy na zainstalowanie klimatyzatora, brak zgody na markizę, fotowoltaikę, no i brak doprowadzonego gazu, korzysta tam z butli. Czy to sprawy da się rozwiązać?
Nie wszystkie sprawy da się rozwiązać, bo też pani Bogumiła jest dość specyficzną osobą, bo pani Bogumiła, na przykład mówiąc o fotowoltaice, chciała korzystać z tej, którą zainstalowaliśmy na potrzeby szkoły. Ona chciała się pod to podłączyć. To tłumaczymy pani Bogumiła, że to niestety jest instalacja szkoły, a nie obiektu. Ona nie może się pod nie podłączyć, bo to jest jakby odrębny licznik. Pani jest na odrębnym rozliczeniu. Pozostałe elementy, jak klimatyzator, o ile dobrze pamiętam, czy markizy, to były kwestie jakby techniczne do rozwiązania. Tam wiele sporów wynika, tak według mojej wiedzy i mojej opinii, wynika bardzo, bardzo bardziej z tego, że no, pani Bogumiła się czuje rozczarowana podejściem, że niemożliwością wykupienia tego mieszkania. Tak mogę tylko...
Musimy powoli kończyć. Czyli co, państwo są otwarci na dialog i na pomoc pani Bogumile, natomiast jeżeli chodzi o tę główną sprawę, prawo do tego mieszkania za darmo, czy nie, no to czekamy na orzeczenie Sądu Najwyższego.
Oczywiście no tutaj jest, będąc w sporze, nie mogę się tutaj wypowiadać, natomiast no, czekamy na wyrok, ale nigdy nic nie robiliśmy przeciwko naszym mieszkańcom. Zawsze staraliśmy się im pomóc.
Pan Łukasz Dzioch, burmistrz Dziwnowa. Zapraszamy do pięknego Dziwnowa. Pewnie pełno turystów. Pozdrawiamy.
Serdecznie dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy, a u nas czas zapowiedzieć to, co o 20:00, a w studiu Małgorzata Frymus. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I zapytaj eksperta dzisiaj o 20:00. Zacznę tak, Gosiu. Kto nigdy nie brał suplementu diety, niech pierwszy rzuci kamieniem.
No właśnie, myślę, że Polacy biorą bardzo dużo, bo 72% Polaków mówi, że bierze, połowa z nich regularnie. My wydajemy, nie wiem czy wiesz, ale 8 miliardów złotych rocznie na suplementy.
Nie wiedziałem.
To bardzo dużo. Ogromna kwota. No i chciałabym się dowiedzieć, czy na pewno one są niezbędne, a jeżeli tak, to które? Co powinniśmy suplementować? Bo suplementacja to znaczy, czegoś nam brakuje, powinniśmy sobie tego dołożyć, dodać.
No jest pytanie, czy iść samemu do apteki i sobie kupować uznaniowo, czy może najpierw przeprowadzić badania krwi, spotkać się z dietetykiem, lekarzem?
No właśnie, należałoby zastanowić się nad tym. Na przykład wszyscy bierzemy magnez, tak? Bo jesteśmy zmęczeni. Nie wiem, czy on nam pomaga, ten magnez, który bierzemy, a może to takie trochę placebo. Nie wiem. Chciałabym, żeby specjalista nam o tym opowiedział.
Kto to
Jakub
będzie?
Maurycz to jest właśnie specjalista od suplementów. Podejrzewam, że będzie bronił suplementów, no ale moją rolą jest tak go podejść, tak go zapytać, żeby nam powiedział, kiedy i jak powinniśmy i co suplementować.
A rolą słuchaczy jest zadawanie pytań. Te pytania można zadawać już wcześniej, przed audycją, pod 510-37-32?
Oczywiście, czas reakcji nam nie zabierze tych pytań. Mogą Państwo do nas dzwonić, zapytać. To mogą być pytania też bezpośrednio, bo pan Jakub będzie przez całą godzinę z nami.
Czyli zapraszamy 20. Zapytaj eksperta, Małgosia Frymus. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Czas reakcji niczego nie zabiera, tylko daje. Dziękujemy za dziś. Do usłyszenia i słyszymy się jutro po godzinie 12:00. Janusz Wilczyński.